senator Jan Żaryn. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Po raz pierwszy w tym roku, więc wszystkiego najlepszego przede wszystkim dla całej redakcji i dla nas, którzy się słyszymy w tej chwili.
W imieniu redakcji, myślę, że w imieniu słuchaczy bardzo dziękuję i też wszystkiego najlepszego. Jakie wrażenie po wczorajszym dniu?
O, ważny dzień niewątpliwie. Wskazuje on na to, iż premier Mateusz Morawiecki potrafił sformować rząd, który będzie nazwany, albo już jest, rządem autorskim. To znaczy wszystko wskazuje na to, że ośrodki, które są bardzo ważne w ramach naszej tutaj zjednoczonej prawicy, do której sam także należę jako senator Prawa i Sprawiedliwości, że te wszystkie ośrodki, czyli zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i większość parlamentarna, jak i ośrodek prezydencki wyrazili głębokie zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego, dając mu prawo, szansę i niewątpliwie z niej skorzystał, stworzenia takiego gabinetu, który byłby jemu najbliższy, jeśli chodzi o współpracowników, którzy razem z nim mają wykonać, jak rozumiemy, nowe w jakiejś mierze dzieło. Tym nowym dziełem, jak sądzę, jest przede wszystkim realizacja tego, co pan Mateusz Morawiecki powiedział przed nami, także w parlamencie, gdy przemawiał podczas swojego pierwszego exposé, a tam zawarł między innymi dwie takie węzłowe, wydaje mi się, myśli. Po pierwsze, że jako Polacy chcemy i on by bardzo chciał, żebyśmy uczestniczyli z sukcesem po raz pierwszy od ponad 200 lat w takim zrywie modernizacyjnym, który dzisiaj nazywa się bardziej innowacyjnością, ale to jest nowe określenie zjawiska, które w historii jest rozpoznawalne. W XIX wieku mieliśmy rewolucję przemysłową, nie uczestniczyliśmy w niej tak mocno, jak moglibyśmy, bo nie mieliśmy własnego państwa, w odróżnieniu od Niemiec, na przykład Francji czy Zjednoczonych Włoch, które mogły właśnie udźwignąć pewien proces modernizacyjny. Także po II wojnie światowej nie skorzystaliśmy, bo nie mieliśmy własnego suwerennego państwa i z planem Marszala nie mogliśmy pójść ręka w rękę, tylko musieliśmy, a raczej komuniści musieli odrzucić, a myśmy byli tego ofiarami jako Polacy. I jest wreszcie jakaś nadzieja, że ta właśnie pozycja suwerennego narodu i ważnego państwa na mapie Europy spowoduje, że będziemy podobnym krajem do takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, czy Włochy, jak najważniejsze w Europie Zachodniej. A i to jest jeden jakby przekaz bardzo ważny. A drugi to niewątpliwie na drodze pewnego szukania kompromisu z Komisją Europejską pokazywanie Europie, że nie schodzimy z najważniejszych decyzji suwerennych, polegających właśnie na tym, że jesteśmy nie tylko skłonni, ale powinniśmy być traktowani jako naród w pełni suwerenny i państwo w związku z tym także suwerenne. I że gotowi jesteśmy do rozmów, ale nie na warunkach utraty tejże nam należnej pozycji. I koniec, tu nie ma kompromisu. Nie jesteśmy żadnym do wyciskania pieniędzy potrzebnych Zachodowi terytorium, tylko jesteśmy wolnym, suwerennym państwem. I trzeci przekaz, idący w stronę szeroko rozumianego narodu polskiego, to znaczy rzeczywiście nie jest to gest wobec totalnej opozycji, bo ta będzie reagowała po swojemu i trzeba się już z tym jakoś zżyć, bo taka jej rola, że ma problem z uznaniem demokratycznych władz w Polsce. Natomiast do szeroko pojętego narodu polskiego pewna oferta polegająca na tym, że naprawdę ta władza, która dzisiaj sprawuje rządy, jest nastawiona na wykonanie planu, który jest, którego podmiotem jest całe społeczeństwo polskie, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i jak widzi swoją przyszłość, to pewne minimum jest zawarte w tych przekazach Mateusza Morawieckiego i w tym minimum przynajmniej natury gospodarczej wydaje mi się, że co mądrzejsi Polacy, a liczę, że jest ich zdecydowana większość, to minimum akceptuje, są z panem premierem.
Te wszystkie wizje są bardzo piękne i interesujące, ale są też rzeczy, które zostały obiecane wyborcom przez te kilka lat, kiedy wyborcy byli wierni Prawu i Sprawiedliwości. Jedną z tych kwestii jest sprawa smoleńska. Pojawiły się głosy, że bez Antoniego Macierewicza tutaj trudno będzie liczyć na kontynuację po prostu dążenia do wyjaśnienia tego, co się wydarzyło w Smoleńsku.
No, mnie się wydaje, że i bez pana Antoniego Macierewicza i z panem Antonim Macierewiczem będzie trudno doprowadzić do takiego finału, który spowoduje, że dyskusja na temat tej tragedii zakończy się, dlatego że nadal będą takie braki dowodowe, które dla osób i środowisk niechętnych poszukiwaniu prawdy będą dobrym pretekstem, by nie uznać żadnego werdyktu i wyniku. Wiadomo, że wraku nie mamy, wiadomo, że minęło tak dużo lat, że można kontestować każde nowe badania, które byłyby przeprowadzane i jak ktoś nie będzie chciał uznawać w sposób racjonalny tego wyniku, który zostanie za parę miesięcy, jak rozumiem, w kwietniu 2018 roku podany, to i tak nie przyjmie do wiadomości. I tu wydaje mi się, że nie ma dobrego rozwiązania. To się okazało, że już wtedy, w 2010-2011 roku, jako Polacy przegraliśmy tę sprawę smoleńską. To znaczy w tym sensie przegraliśmy, że ówczesne władze Platformy Obywatelskiej i PSL-u świadomie pozbawiły nas szansy na to, żebyśmy mogli za naszego życia dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło i tak się dowiedzieć, żeby to nie było kontestowane. Dziś to jest w rękach już, wydaje mi się, nie polskich, to prawda. To znaczy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzieś być może w innych ośrodkach wywiadu, być może także w polskich materiałach, ale mam nadzieję, że te wszystkie zostały ujawnione w momencie, jak Prawo i Sprawiedliwość dotarła do zasobów chronionych przez poprzednią władzę. Mam zupełnie jednoznaczne przeświadczenie, że tak jak mamy dzisiaj wiedzę na przykład o tym, że na pewno był zamach na życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku i nikt tego faktu nie kontestuje za sprawą złapania za rękę sprawcy, czyli Ali Akczy, to przecież do dzisiaj nie umiemy udowodnić na 100%, ale nie ma innej możliwości, jak powiedzenie sobie, że za tym zamachem stał Związek Sowiecki, ale to nie jest dowód w sprawie, jasny, czytelny, jednoznaczny, tylko jest to interpretacja poszlak faktów, które istnieją i mamy też świadomość, że były bardzo wyraźne siły międzynarodowe, które w latach 80. nie były zainteresowane podgrzewaniem atmosfery wojennej, także w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym blokowały ewentualne wyjaśnienie głębsze tej prawdy. Niestety także Smoleńsk to jest takie tragiczne w polskich dziejach wydarzenia, w których widzimy jak w lustrze, że zakres suwerenności państwa polskiego jest ograniczony.
Dlatego trzeba tą suwerenność dbać, o nią ją poszerzać. Tego narzędziem jest polityka zagraniczna. Jeżeli zmienia się szefa dyplomacji po dwóch latach rządów, to jakkolwiek nie ubrać by tego retorycznie, jest to jednak przyznanie się do tego, że nie wszystko jest w porządku. Jaki jest bilans tych dwóch lat, kiedy polską dyplomacją kierował Witold Waszczykowski?
Z jednej strony jest to na pewno bilans pozytywny, dlatego że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykonało olbrzymią pracę, na przykład w tej sferze, która mnie osobiście jako senatorowi jest bliższa, bo jestem członkiem Komisji do Spraw emigracji, łączności z Polakami za granicą, czyli ten bilans jest moim zdaniem bardzo pozytywny, jeśli chodzi o oddziaływanie na terenie Polonii, na tych wszystkich naszych rodaków, którzy są i na wschodzie, i na zachodzie, szeroko pojętym. I tutaj bym widział to zdecydowanie pozytywnie. Zresztą widać to także w statystykach, jeśli chodzi o coraz większą liczbę dzieci, młodzieży, która wchodzi jakby z powrotem w ten rytm, niegdyś przez wielką emigrację, drugą wytworzony rytm edukacji, tej próby łączenia się z macierzą, czyli z Polską. Wydaje mi się, że tutaj aktywność także ambasad, konsulatów w tym zakresie przynajmniej jest jak najbardziej pozytywna. Natomiast na przykład można nadal próbować kontestować, i ja bym zachęcał do takiej kontestacji, dwie kwestie. Mianowicie pierwsza to jest sprawa dotycząca tego, co byśmy mogli nazwać takim jasnym sygnałem zmienności kadr w MSZ-cie, które to kadry są w przypadku właśnie naszych ambasad, konsulatów nastawione jednoznacznie na prezentowanie pozytywnego wizerunku państwa polskiego i Polaków, i szczególnie w roku 2018 i potem w następnych, 19, 20, czyli w tych latach bardzo ważnych z punktu widzenia stulecia obchodów niepodległości, to jest jakiś dodatkowy wysiłek, który trzeba wykonać, a który jest funkcją stopnia miłości do ojczyzny, czyli patriotyzmu. Ten zastrzyk patriotyzmu w kadrach urzędniczych MSZ-u jest szalenie ważny i istotny, żeby można było te najbliższe lata dobrze przeżyć na arenie międzynarodowej. Przykładowo w każdym praktycznie większym państwie, jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, są co roku obchodzone te wydarzenia związane z zakończeniem I wojny światowej. Oczywiście Komitet Obchodów Stulecia Zakończenia I wojny światowej znajduje się i we Francji, w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie także w Stanach Zjednoczonych, choć tu wiedzy nie mam, ale za to na pewno Stany Zjednoczone będą przygotowywały się do obchodów z setnej rocznicy Traktatu Wersalskiego w 19 roku, bo Wilson odegrał olbrzymią rolę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było woli w kadrach MSZ-owskich uczestniczenia w tym wydarzeniu wewnątrz tychże krajów, ale takiego uczestniczenia, by właśnie sprawa polska wybrzmiała przez ten dzień czy tydzień świętowania stulecia w Francji, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek na terenie europejskim. Zresztą przeczytałem w tej chwili w tygodniku Wnet bardzo ciekawy artykuł Krzysztofa Jabłonki, który przypomina o tych 18 państwach, które odzyskały niepodległość na przestrzeni tych lat 17-18 i które to państwa są naszymi naturalnymi sojusznikami w tym dziele świętowania i pokazywania, że suwerenność i samostanowienie narodów jest bardzo ważnym elementem także współczesnej polityki zagranicznej. A więc tutaj bym większą dynamikę widział, ale to będzie zależne oczywiście od stopnia jakby wewnętrznego przygotowania się kadr MSZ-owskich. I tu liczę na większą rewolucyjność, jeśli chodzi o tą dynamikę propolskiego działania na arenie międzynarodowej. Natomiast bardzo wysoko oceniam te dwa lata, jeśli chodzi o zaangażowanie na rzecz Polonii i Polaków na wschodzie.
A gdzie w tej chwili będzie centrum decyzyjne polityki zagranicznej? Czy to będzie tak, że to raczej nastąpi przesunięcie do Pałacu Prezydenckiego? Czy będzie silniejsza rola kancelarii premiera? No bo nowy minister, bardzo ciekawa zresztą postać o interesującym życiorysie, ale jest człowiekiem o chyba jeszcze słabszej pozycji w obozie władzy niż miał Witold Waszczykowski, który jednak był związany z tym obozem przez dłuższy czas. A to jest człowiek, który doradzał, ale jednak jest z zewnątrz.
Pozornie tak. Jacek Czaputowicz, którego zresztą znam osobiście i jest to jeden z sprawniejszych ludzi, intelektualistów polskich, można powiedzieć, którzy znają się na szeroko pojętej polityce zagranicznej. Bardzo jestem ciekawy, jak sobie ten właśnie intelektualista da radę w resorcie, który składa się z papierów, urzędów i biurokracji. W związku z tym jest to pewien dla niego nowy wysiłek i nowe wyzwanie, ale ja myślę, że jego siła i jego wybór w ogóle był podyktowany tym, o czym powiedziałem na samym początku. To znaczy, to pan Mateusz Morawiecki daje mu siłę, a nie Prawo i Sprawiedliwość czy Kancelaria Prezydenta. Taki jest wybór, to znaczy w momencie, kiedy to nie Krzysztof Szczerski został ministrem spraw zagranicznych, a inna osoba, to znaczy, że on jest, przepraszam za słowo, pod ochroną Mateusza Morawieckiego.